Obok siebie mamy dwa świąteczne dni. Święto Reformacji, o którym mówiliśmy tydzień temu. Mówiliśmy o tym, co świętujemy w dniu Reformacji. Dzień później mamy Dzień Wszystkich Świętych. Trudno jest powiedzieć dwa kazania w jedną niedzielę na temat Dnia Reformacji i na temat znaczenia. Kim są święci i jakie jest znaczenie Dnia Wszystkich Świętych. Tak jak wspomniałem, o znaczeniu Reformacji mówiliśmy tydzień temu. Dzisiaj powiemy o znaczeniu biblijnej prawdy, o obcowaniu i społeczności wszystkich świętych. W apostolskim credo mówimy, że wierzymy w świętych obcowanie. Czy inne tłumaczenie mówi, wierzymy w społeczność świętych. I myślę, że Dzień Wszystkich Świętych, który miał miejsce 1 listopada, jest też dobrą okazją, żebyśmy sobie przypomnieli, co znaczy ta właśnie ta biblijna prawda o obcowaniu i społeczności świętych. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Przeczytamy początkowe wersety z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, od pierwszego. Przeto my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Mając około siebie wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że możemy pielgrzymować z Tobą. Dziękujemy Ci, że powołałeś nas do tej wędrówki, że wyrwałeś nas z królestwa ciemności, przeprowadziłeś przez wody chrztu, tak iż jesteśmy teraz w drodze do niebieskiego, obiecanego Jeruzalem. I dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że nie jest to samotna wędrówka, ale zapewniasz nam wszelkie środki do tego, abyśmy wytrwali w tym biegu. Dziękujemy Ci za społeczność świętych, za świętych w naszym Kościele, świętych w Kościele powszechnym. Dziękujemy Ci za przykład ich życia i też modlimy się, abyśmy też umieli docenić brata, który jest obok, abyśmy nie tylko czerpali wszelką zachętę i pociechę od innych, ale abyśmy pamiętali, że jesteśmy sobie winni miłość wzajemną, służbę wzajemną i modlitwę wzajemną. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas do tego uzdalniał, abyś nam dał chcenie i wykonanie. Amen. Wielu protestantów do Dnia Wszystkich Świętych podchodzi czasami podejrzliwie, sądząc, że to jest jakieś katolickie święto. No, chyba niepotrzebnie. Oczywiście większość naszych przyjaciół, bliskich z Kościoła katolickiego odwiedza groby. My też, jak mamy bliskich, nie wiem, chociażby akurat nie mamy w Gdańsku, ale nie ma nic złego w tym, że odwiedzamy też groby naszych bliskich, zapalamy znicze, towarzyszymy też naszej rodzinie. W jakiś sposób też jest to forma obchodzenia Dnia Wszystkich Świętych. Myślę, że niepotrzebnie jesteśmy podejrzliwi, ale zamiast postawy właśnie tej wycofującej, jedynie negującej pewne praktyki związane z Dniem Wszystkich Świętych, które są też niekiedy praktykami jakimiś zabobonnymi czy niebiblijnymi, to warto też, żebyśmy nie tylko wycofywali się i krytykowali, a też żebyśmy afirmowali biblijne pojęcie, czy biblijne znaczenie pojęcia Wszyscy Święci. Co wynika z tego pojęcia? Co wynika z prawdy o świętych obcowaniu? List do Hebrajczyków, czytaliśmy 12 rozdział, ale 12 rozdział jest jakby zwieńczeniem, podsumowaniem 11. 11, który jest wspaniałą, chwalebną listą świętych Starego Testamentu, którzy są bohaterami wiary, bohaterami naszej wiary. Mamy na tej liście Mojżesza, mamy na tej liście świętych Abrahama, ale też, co ciekawe, mamy na tej liście świętych również Rahab, nierządnicę, która, zobaczcie, że jest postawiona w jednym szeregu, w jednym rzędzie z patriarchami, z Dawidem, z Samuelem. Kiedy czytam tą listę świętych w liście do Hebrajczyków, no to zawsze mnie zadziwia właśnie obecność Rahab na tej liście. Tak? Mamy gigantów wiary, ale i mamy zwykłych ludzi. Rahab, Jeftę, Sara, których przecież znamy też. Sara też tam jest, tak. Których przecież znamy też z upadków. Wcale to nie byli tacy idealni ludzie. I wszyscy oni są, zobaczcie, na jednej liście świętych. Czyli lista świętych, lista bohaterów wiary nie wygląda jak drużyna Realu Madryt, czyli mamy 11 gigantów na boisku plus rzeszę kibiców, zwykłych kibiców, którzy trzymają za nich kciuki. Mamy rzeszę bohaterów wiary, którzy dokończyli biegu. A wspólnym mianownikiem było to, że byli wierni, po prostu byli wierni w tym, co im powierzono. Bez względu na to, ile to było. Czy to było dużo, tak, Abraham opuścił swój dom i szedł do nieznanej ziemi. Ktoś mógł powiedzieć, no to było dużo. Ale co zrobiła Rahab? No Rahab ukryła zwiadowców izraelskich i czytamy, że to był czyn wiary. Czyli święci Starego Testamentu wierzyli Bogu, ale opis ich wiary, tak jak wspomniałem, to nie jest opis tego, że Abraham był wierzący, Rahab była wierząca, bo tak wspaniale się czuli, bo tak doświadczali obecności Boga w swoim sercu. Nie, opis ich wiary to nie jest opis tego, jak czuli się po niedzielnym śniadaniu, że tacy byli pełni wigoru. Nie, to jest opis ich czynów. Czynów, których dokonali w wierze. I 12 rozdział, to jest ten urywek, który czytaliśmy, podsumowuje. Mówi, skoro mamy obok siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy więc wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Mamy tych, którzy dobiegli. Ich świadectwo mówi, ukończenie tego biegu jest możliwe. Nie opuszczajcie rąk. To jest możliwe. Ukończonym biegiem złożyli świadectwo. Życie wiarą na co dzień jest możliwe. Dobiegnięcie do celu, do mety jest możliwe. Święci są dla nas przykładem. Ale nie tylko są dla nas przykładem. Musimy pamiętać, że są przykładem, ale są naszymi braćmi. Są współuczestnikami jednego kościoła. Jeżeli ktoś was zapyta, kto tam jest w waszym kościele, w tym, gdzie się spotykacie? No możecie wymienić imiona, tak jak tu jesteście, wzajemne wasze imiona, ale też możecie powiedzieć, w naszym kościele jest święty Noe, święty Abraham, święty Mojżesz, święta Rahab nawet, święta Sara, święty Dawid, święty Samuel, tak? Święci Starego Testamentu są członkami naszego kościoła. Członkami naszego kościoła są święci Nowego Testamentu, święty Jan, święty Mateusz, święty Piotr. Członkami naszego kościoła są na przykład święty Augustyn, święty Tomasz Akwinu, święty Bonaventura, święty Klemens Rzymski, święty Jan Hus, święty Marcin Luther, święty Jan Calvin, święty John Bunyan, święty Charles Spurgeon. Święci, którzy jak wierzymy dokonali też biegu, odeszli do Pana w historii, są w tej chwili z Panem, jak wierzymy. I w końcu członkami naszego kościoła jest święty Michał, święty Janek, święty Dominik, święty Kuba, święta Jola, święta Zuzia i wy wszyscy, którzy tutaj siedzicie. Natomiast wszyscy święci, których wymieniłem, święci w niebie i święci tu na ziemi, tworzymy jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Czyli biblijne słowo Kościół możemy podzielić na dwie kategorie, ale to są podzbiory, to nie są dwa różne kościoły, to są podzbiory, podgrupy jednego apostolskiego kościoła. Kościół widzialny, który stanowią wszyscy żyjący chrześcijanie, ci, którzy są ochrzczeni w imię Trójcy i trwają w wierze w Chrystusa, będąc częścią kościołów lokalnych. To jest pierwsza grupa kościoła, święci tu na ziemi. I kościół niewidzialny, którego częścią są wszyscy ci, którzy są w tej chwili w niebie. List do Hebrajczyków nazywa ich świadkami. I te dwie grupy, święci na ziemi, my, i święci w niebie, tworzymy jeden święty, powszechny Kościół. Czyli Kościół to nie tylko wierzący na ziemi, część naszych drogich braci, członków Kościoła jest teraz w niebie. Nie widzimy ich, tak jak nie widzimy wierzących świętych w Chinach czy w Austrii, ale wiemy, że tam są. Są częścią Bożej wspólnoty. Gdybyście zapytali, ile ludzi wyznaje chrześcijaństwo, no to musimy policzyć, tak, statystyki przynajmniej mówią o nominalnych chrześcijanach, ochrzczonych chrześcijanach, 2 miliardy ludzi. Oczywiście Bóg wie, którzy są prawdziwymi chrześcijanami w sercu, ale przynajmniej wyznającymi wiarę, ochrzczonymi, byśmy powiedzieli 2 miliardy ludzi, plus rzesza świętych w niebie. To są wszyscy chrześcijanie, to są wszyscy święci. Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam o tym, o tej biblijnej definicji Kościoła. Dlatego nasza obecność na grobach bliskich to jest właśnie symboliczne wyrażenie tego, że pamiętamy nie tylko o świętych tutaj na ziemi, ale też o świętych, którzy odeszli do chwały. Pamiętamy o wszystkich świętych, a nie tylko o tych na ziemi. Dlatego mówimy Dzień Wszystkich Świętych, a nie Dzień Ziemskich Świętych albo Dzień Niebiańskich Świętych. To jest Dzień Wszystkich Świętych. Nie zawsze oczywiście wiemy, czy nie wiem, nasza bliska osoba, która odeszła, jest w niebie, a kto wie Bóg, ale chodzi właśnie o to przypomnienie sobie, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Wierzymy w życie pozaziemskie. Wierzymy w życie w niebie. Wierzymy w cywilizację pozaziemską. cywilizację nieba. Czyli drodzy święci, pamiętajcie o innych świętych. Pamiętajcie, że Kościół to jest szersze pojęcie niż nasza wspólnota, niż nasza denominacja i nawet niż żyjący tu na ziemi. Pamiętaj, że Kościół to zdrowi i chorzy, mówiący i niemówiący, dorośli i niemowlęta, żyjący, wierzący tutaj, ochrzczeni tutaj i żyjący w niebie. Także Dzień Wszystkich Świętych tak naprawdę każe nam zadać sobie pytanie, czy nasze mury Kościoła, które czasami sobie wznosimy w naszych kościołach, denominacjach, czy te mury są właściwie postawione we właściwym miejscu, czy nie są postawione zbyt wąsko, albo czasami może zbyt szeroko. Te mury nie powinny stać między niebem a ziemią, nie powinny stać między Koryntianami a Efezjanami, nie powinny stać między świętymi w Gdańsku a świętymi we Wrocławiu. Kościół jest jak miasto. Jeżeli chcemy zbudować piękne miasto, no to co? Musimy wznosić i mury, i budować mosty. Nie ma nic mądrego w budowaniu samych mostów. Tak? Niektórzy mówią, że nie, budujmy tylko mosty, wznośmy wszystkie mury. Nie ma w tym nic mądrego. Nie ma nic mądrego, z drugiej strony, w budowaniu samych murów. Jeżeli zbudujemy same mosty, no to stracimy bezpieczeństwo, stracimy tożsamość. Jeżeli zbudujemy same mury, no to staniemy się gettem. Powinniśmy umieć rozpoznać, gdzie stawić most, a gdzie stawić mur. Nie budujemy mostów tam, gdzie powinniśmy budować mury. I odwrotnie. Jeżeli na przykład przy stole pańskim budujemy mur odgradzający nas od innych chrześcijan, zamiast mostu, który ich zaprasza do tego miejsca, bo Chrystus ich zaprasza, no to popełniamy błąd. Z drugiej strony, jeżeli budujemy most zamiast muru dla przekonań niebiblijnych, na przykład, nie wiem, że piekło jest tymczasowe, a ostatecznie i tak wszyscy będą zbawieni bez względu na to, w co wierzą i jak żyją, no to wpuszczamy takim mostem konia trojańskiego do kościoła. Czyli z jednej strony jako kościół powinniśmy mieć wyraźnie postawione, zarysowane granice, ale tam, gdzie Bóg je stawia, a nie my. Z drugiej strony powinniśmy mieć wiele mostów, które łączą nas z Kościołem Powszechnym. Są nasi drodzy, kochani bracia, którzy twierdzą, że ja nie rozpoznaję jako kościoły chrześcijańskie, jako świętych w Kościele, wspólnot, które zaprzeczają na przykład, nie wiem, chrztowi, niemowlęcemu chrztowi. Uważa, że mój chrzest nie jest ważny, a Biblia, przecież historyczny Kościół mówią o jednym chrzcie, który nas łączy w jedno ciało, w jedną rodzinę, ale ty tego nie chcesz uznać, każesz mi się chrzcić ponownie, więc nie jesteś Kościołem. Twoja wspólnota, która wymaga tego ode mnie, nie jest Kościołem. Jesteś separatystą, bo nie rozpoznajesz powszechności Kościoła. Tylko zobaczcie, taki brat ma rację co do meritum, że chrzest powinien być rozpoznany, ale wyciąga z tego błędne wnioski. Dlatego, że taki brat kolejną niedzielę idzie do swojego zboru i ogłasza chrześcijanom z innych kościołów, że póki nie macie podpisanego dokumentu z moją denominacją, nie możecie przystępować do stołu pańskiego. I ten drogi brat wyznaje z jednej strony, ja wierzę w jeden chrzest, który łączy nas w jedno ciało, tylko że wierzy w to jedynie w teorii. Dlatego, że w praktyce, odsuwając innych braci od chleba i wina, komunikuje, nie możecie być członkami jednego ciała, jednego chleba. Nie macie udziału w ciele pańskim. Zjedźcie sobie inny chleb, nie ten ze stołu pańskiego. No i teraz pytanie za 100 punktów brzmi w ten sposób. Który separatyzm, które odsuwanie świętych z ciała Chrystusowego jest gorsze? To, które mówi, twój chrzest nie jest chrztem, czy to, które mówi, nie możesz jeść z nami chleba, bo zaprzeczasz ważności mojego chrztu, na przykład. Trudno powiedzieć, który separatyzm jest gorszy, ale musimy uważać na obie postawy. Tak honorujemy chrzest udzielany w chrześcijańskim kościele w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tak zapraszamy chrześcijan będących częścią kościoła, niepoddanych ekskomunice czy dyscyplinie, do stołu pańskiego, bo to robi Chrystus. To jest praktyczne wyznanie naszej wiary, że wierzymy w świętych obcowanie, wierzymy w społeczność świętych, ale również na co dzień powinniśmy mieć taką właśnie powszechną postawę, podobną postawę. Zaczynamy to od wyrażania, tę postawę, od wyrażania w Kościele. Honorujemy Twój chrzest. Jeżeli ufasz Chrystusowi, jesteś ochrzczony, zapraszamy Cię do stołu Pańskiego. Ale nie kończymy na Kościele tej postawy. Jeżeli jakiś brat w Jezusie mówi Tobie, słuchaj, Twój chrzest nie jest chrztem. Nie możesz, było za mało wody, był nieodpowiedni wiek, Twój chrzest nie jest chrztem. Nie możesz w naszym Kościele łamać z nami chleba. To nasze spojrzenie na tego brata, podkreślam, brata, a nie heretyka, a nie poganina, powinno być bardziej łaskawe, bardziej powszechne, bardziej ekumeniczne niż jego podejście względem nas. Nie mówimy, że skoro ty zamykasz nam drzwi, to my zamkniemy drzwi tobie. Skoro ty nas nie rozpoznajesz jako braci, to my nie rozpoznajemy ciebie jako brata. Nie, odpowiadamy w bardziej łaskawy sposób, przynajmniej powinniśmy to robić. Mówimy, szkoda, naprawdę szkoda, że pozbawiasz się błogosławieństwa i korzyści płynących z rozpoznawania ciała Pańskiego. Kochamy Cię, bo jesteś jednym z nas. Pozbawiasz się błogosławieństw, rozpoznawania Kościoła powszechnego. Wiele tracisz, uważając, że po wodach chrztu pływa tylko Twoja łódka. Wtedy czasami, nawet kiedy taką postawę mamy, czasami słyszymy, nie, nie jestem jednym z Was. Nie ma żadnych nas, tak jak w tym, może słyszeliście w tym, ten dowcip. Opowiem go, bo też dobrze ilustruje, o co tutaj chodzi. Dowcip o dyrektorze znanego radia, który się modli, Panie Boże, zobacz, co nam robią. Wyzywają nas, szkalują nas, plują na nas, prześladują nas. Głos z nieba odpowiada, Tadeusz, nie ma żadnych nas. I zobaczcie, to dobrze oddaje czasami postawę niektórych chrześcijan względem siebie nawzajem. Patrzymy na braci fundamentalistycznych i niektórzy mówią, wiesz co, no, nie zgadzamy się z waszą teologią, ale słuchajcie, no jesteśmy częścią jednego ciała. Czy musimy się kłócić? Nie. Nie jesteśmy częścią jednego ciała. Nie ma żadnych nas. Patrzymy na braci prawosławnych i mówimy, jesteśmy w tym samym ciele Jezusa. Nie. Nie ma żadnych nas. Tak jak może widzieliście filmy District 9 o tych krewetkach, tych stworkach, nie? Podoba mi się tam jedna scena. Znaczy więcej scen mi się podoba, ale jest jedna, która jest dziecko krewetki. One są w takim specjalnym skansenie, rezerwacie. Jest dziecko krewetki, które widzi człowieka, dziennikarza, który jest zarażony jakimś tam płynem czy jadem i on się też przepoczwarza w tą krewetkę, ale stopniowo. Już ma taką rękę, już bez palców, tylko ma jakieś szczypce tutaj i powoli się przepoczwarza w tą krewetkę. I to dziecko krewetka tak patrzy, siedzi koło niego i tak patrzy na swoją rękę, patrzy na rękę tego dziennikarza, tego człowieka, który się przepoczwarza i mówi, o, jesteśmy tacy sami. Patrząc na rękę. I ten taki zdenerwowany, nie, nie jesteśmy tacy sami. Jak ze złością, nie jesteśmy tacy sami. Tam jeszcze gorsze słowa używa. No nie, nie jesteśmy tą samą rodziną, nie jesteśmy tacy sami. Czasami w taki sposób chrześcijanie odnoszą się do siebie nawzajem. Nie, nie jesteśmy tacy sami. Nie, nie jesteśmy częścią jednego ciała. Tylko, że Biblia mówi, że w domu Bożym są też inni domownicy. Że w domu Bożym jest też więcej pokojów niż nasz. Te pokoje mogą być czasami brudne, mogą być nieuprzątnięte, ale one są. One są częścią tego samego domu. I teraz rozpoznając to, że częścią jednego domu jest wiele pokoi, to musimy jednocześnie po prostu dbać o porządek we własnym pokoju, zaczynając od budowania więzi z tymi, którzy są w naszym pokoju. Twoja wspólnota to pierwsze miejsce twoich zobowiązań, twojej służby, miejsca, gdzie się karmisz i wzrastasz. Pamiętaj, gdzie jest twój duchowy dom, ale też nie garć tymi, którzy są w innych pokojach. Wyrażaj jedność Kościoła z tymi, którzy są w innym Kościele, nawet jeżeli mówią, nie, nie ma żadnych nas. Nie jesteś taki jak my. Nie jesteś poprawnie ochrzczony. Nie jesteś poprawnie ubrany. Nie jesz poprawnie chleba. Nie pijesz poprawnie wina. Módlmy się o miłość wzajemną, o inne wspólnoty, o cały Kościół powszechny. Módlmy się o cierpiących i prześladowanych chrześcijan, o chrześcijan przechodzących próby wiary, rozterki, trudności. Miej oczy otwarte na innych. W czasie komunii, w czasie modlitwy, w czasie mrozów, w dłuższej nieobecności kogoś w kościele. Pamiętajcie o świętych na ziemi, ale też pamiętajcie o świętych, którzy odeszli. Teraz co to znaczy? Pamiętać o świętych, którzy odeszli, oznacza: korzystajcie z ich dorobku, wspominajcie ich dzieła, ich czyny, ich słowa, módlcie się za nich, czy o nich, dziękując, módlcie się dziękując za ich dzieła, za ich zachętę. Tutaj a propos tego właśnie niedawno, niektórzy chyba czytali, to miałem dyskusję na temat modlitwy właśnie o świętych, w kontekście tego, czy są jakieś rzeczy, o które możemy się modlić w kontekście świętych w niebie. Czy wiemy, że dwa słowa o tym też powiem, że nie powinniśmy modlić się do świętych, ale czy powinniśmy modlić się o świętych, którzy są w niebie. Na przykład, żeby wzrastali w poznaniu miłości Jezusa. Dwie rzeczy w tym temacie. Po pierwsze, dobrze jest wiedzieć, że tak, jesteśmy częścią jednego ciała ze świętymi na ziemi, świętymi w niebie. To nie ma to wymiar nie tylko teoretyczny, ale też praktycznej, wzajemnej służby. Więc myślenie o tym, czy święci w niebie potrzebują mojej modlitwy, no nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś sobie takie pytanie zadaje. To jest pytanie całkiem uzasadnione. Czy mogę się modlić o, nie wiem, mojego przyjaciela, o którym wierzę, że jest teraz z Chrystusem? Nie ma nic złego w takim pytaniu. Tylko że Biblia nie podaje nam przykładów takich modlitw, ani zachęty do niej. Wszędzie, gdzie mamy wyrażone prośby o modlitwę, to dotyczą one świętych bojujących, a nie świętych triumfujących. Dotyczą one świętych pielgrzymujących tu na ziemi, a nie świętych, którzy są już u celu. Biblia milczy w kwestii modlitwy o świętych w niebie. Nie sądzę, że to jest jakaś wielka herezja, jeżeli ktoś się modli o mojego wujka, który wierzy, że jest w niebie i proszę Cię, Panie Boże, aby Ciebie jeszcze bardziej poznawał, rozbudzał miłość, poznanie i cokolwiek. Nie ma w tym nic złego, ale Biblia milczy, więc nie powinniśmy budować praktyki i teorii na podstawie jakichś tam domysłów czy spekulacji. Czyli Biblia milczy na temat modlitwy o świętych w niebie, natomiast Biblia nie milczy w kwestii modlitwy do świętych w niebie. Nie modlimy się do świętych, ponieważ wierzymy, że tylko Bóg jest wszechobecny. Wierzymy, że tylko do Boga należy wznosić modlitwy. Wierzymy w soli Deo Gloria. Tylko Bogu należy się chwała. I Bóg zabronił składać modlitw, modlić się do kogokolwiek innego. 5 Mojżeszowa 18:10. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Biblia milczy, jakoby święci w niebie słyszeli nasze, nie wiem, codzienne rozmowy w naszych domach. Byśmy powiedzieli, dołączamy do nich, dołączamy do całego Kościoła Powszechnego, do świętych w niebie, aniołów w niebie. Dzień Pański, ilekroć gromadzimy się w imieniu Chrystusa wokół Jego tronu. Sam Bóg przenosi nas do nieba, abyśmy ze świętymi na ziemi i w niebie wielbili Jego imię, słuchali Jego głosu, karmili się ciałem i krwią Pańską. Ale to nie jest tak, że święci w niebie mają atrybuty Boga, na przykład atrybut wszechobecności, bycia w każdym miejscu na ziemi, słyszenia wszystkich modlitw. Nie, to jest boska cecha, nie ludzka, nawet nie ludzi, tych, którzy są w niebie. Kilka myśli jeszcze, tak podsumowując to, co mówiliśmy. Po pierwsze, na niedzielnym nabożeństwie odmawiamy apostolskie credo albo nicejskie credo, wyznając, że wierzymy w świętych obcowanie, wierzymy w wspólnotę świętych na ziemi i w niebie. Nie oznacza to, że ty, ja, święty Augustyn albo Mojżesz mamy zdolności teleportacji, bycia w dwóch miejscach jednocześnie, tak? W Polsce, w Meksyku albo w niebie, w Meksyku. Święci w niebie nie mają też możliwości teleportacji. Raczej oznacza to, kiedy mówimy wierzę w świętych obcowanie, że ty, ja, święty Augustyn i Mojżesz jesteśmy członkami jednego ciała, jednego kościoła powszechnego, którego częścią są święci na ziemi i w niebie. Dalej, druga rzecz. Chociaż Biblia nie zachęca do modlitwy do świętych, to zachęca do modlitwy o świętych szczególnie tu na ziemi. Nie wiem, o co się mogę modlić, jeśli chodzi o świętych w niebie, więc Biblia o tym nie mówi, więc nie chcę spekulować, ale sądzę, że na przykład Mojżesz, święty Augustyn wiedzą, o co się modlić, jeśli chodzi o nas. Skoro sam Jezus modli się o nas, jako nasz arcykapłan, to prawdopodobnie za jego przykładem robią to również wierni świadkowie Chrystusa, którzy są w tej chwili w niebie. Trzecia rzecz. Biblia mówi... Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. I Chrystus podsumowuje to stwierdzenie ze Starego Testamentu, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz Bogiem żywych. Skoro Bóg jest Bogiem żyjących, Abrahama, Izaaka i Jakuba, to oznacza, że Abraham, Izaak i Jakub żyją, są w niebie. Śmierć jest dla nich, a teraz też dla nas również, jedynie bramą, a nie końcem. Tak wszelkie ruchy badackie, spotkaliście się pewnie z różnymi ruchami badackimi, które zaprzeczają istnieniu duszy albo życia po śmierci, tak naprawdę wierzą w Boga umarłych. Abraham, Izaak, Jakub są martwi według nich, więc zgodnie ze słowami Chrystusa wyznają Boga, który jest Bogiem umarłych. Trzem apostołom, Janowi, Piotrowi, Jakubowi, ukazali się Mojżesz i Eliasz, Chrystusowi również. Co oznacza, że Mojżesz i Eliasz żyją. Bóg jedynie przeniósł ich do innego miejsca. Tak? I to jest nasza nadzieja. Nie żyjmy tak, jakby śmierć była końcem. Nie umierajmy tak, jakby śmierć była końcem. Nie myślmy o świętych, którzy odeszli, tak jakby śmierć była ich końcem. Żyjmy nadzieją, że pewnego dnia dołączymy do nich. Czwarta rzecz. Módl się od świętych tu na ziemi. O ich wytrwanie, wierność w służbie, o ich rodziny, zdrowie, wszelką duchową zachętę. Tak, Dzień Wszystkich Świętych przypomina, że chrześcijaństwo to nie jest prywatna wiara w zaciszu naszych pokojów czy gdzieś w internecie. Przypomina nam prawdę o tym, żebyśmy się po prostu rozejrzeli. Tak jak śpiewa Arka Noego, gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć, co między nami w szkole i w pracy. Może to do liturgii włączyć. Pastor mówi, gdzie można świętych zobaczyć? Lud Boży odpowiada, są między nami, w szkole i w pracy. Przede wszystkim są w Kościele. Tak? Nie są idealni, nie są doskonali, ponieważ ich świętość nie jest ich własną świętością. Tak? To ich świętość pochodzi z zewnątrz, od kogoś innego. To świętość Chrystusa, która została im przypisana, a stało się to dzięki Bożej łasce, która jest widoczna w szczerej, owocującej, żywej wierze. Paweł apostoł, pisząc listy do wierzących w Koryncie, w Galacji, Efezie, Tesalonice, nazywał ich świętymi. Tak? Wszystkich w Kościele. Do kogo dzisiaj mówię kazanie? Do świętych w Gdańsku. Czy to znaczy, że jesteśmy tacy święci? No, powiedziałbym, no aż tacy to nie. Tylko, że biblijnym wezwaniem jest to, bądźcie święci, boście święci. Bądźcie święci, ponieważ jesteście święci, a nie, jak mówi religia uczynków, bądźcie święci, żebyście byli święci. Tak jest różnica, co z czego wynika. Bądźcie święci, ponieważ Chrystus was uświęcił. Tak jak mówi list do Efezjan. W pierwszym rozdziale Paweł mówi, do świętych w Efezie, wierzących w Chrystusa Jezusa, nazywa tak wszystkich wierzących, a potem w czwartym rozdziale mówi, co z tego wynika. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Czyli skoro jesteście święci, to postępujcie jak święci. Znowu, a nie odwrotnie. Postępujcie jak święci, a może Kościół po waszej śmierci ogłosi was świętymi. I ostatnia rzecz, to chyba Chesterton powiedział, że demokracja to głos żyjących, a tradycja to głos umarłych. Dzień Wszystkich Świętych przypomina nam o konieczności szacunku wobec tradycji, tej tradycji z małej literki T. Prawda nie przyszła z nami, dołączamy do prawdy, którą jest Chrystus. Poznajemy prawdę we wspólnocie Kościoła, który istnieje, odkąd Bóg powołał widzialną wspólnotę wierzących. Szukaj mądrości i zachęty nie tylko pośród świętych z Twojego Kościoła czy z Twojego pokolenia, ale też u świętych z historii. Tak, biblijne rozumienie słowa tradycja zawiera w sobie po prostu szacunek do mądrości tych, którzy dokonali ziemskiego biegu. Nie zachowuj się tak, jakby Kościoła nie było pomiędzy śmiercią ostatniego apostoła a powstaniem naszego Kościoła. Tak, nasza duchowa historia nie zaczyna się w tym miejscu, ani nawet w czasach reformacji. Nasza duchowa historia zaczyna się tutaj, w tej księdze. Bądź wdzięczny za wszystkich świętych, również tych, którzy odeszli, poznawaj ich życie, naśladuj ich wiarę, czerp od nich nadzieję, ale też wspieraj świętych tu na ziemi w ich trudach, służ im swoimi darami. Nie zapominajmy o modlitwie wzajemnej. Pomóżmy się. Dobry Panie, dziękujemy Tobie za wszystkich świętych tutaj na ziemi i w niebie. Dziękujemy Ci za tych, którzy dokonali biegu, że są świadkami tego, że Ty, Panie Jezu, dajesz ich cenie, wykonanie i wytrwanie. Dziękujemy Ci za przykład ich życia, za wszystkich świętych, o których czytamy na kartach Pisma Świętego, ale też świętych w historii, świętych, których może znamy, a którzy odeszli, abyśmy też rozpamiętywali przykład ich życia, koniec ich życia, czerpiąc wszelką nadzieję, pociechę i zachętę właśnie do wytrwałości. Dziękujemy Tobie, Boże, że jesteśmy częścią właśnie Kościoła Powszechnego, że jest to Kościół różnorodny, bogaty w różnorodność, ale jednocześnie Kościół, który jest jeden, spojony Twoim Duchem. Dziękujemy Tobie, Boże, że nas powołałeś do świętości, że jesteśmy nazwani święci, świętymi ze względu na krew Jezusa, ale też jesteśmy powołani do tego, abyśmy żyli i postępowali jak święci. Daj nam, Panie Boże, wytrwanie, przydaj nam wiary, aby nasze życie było odzwierciedleniem też naszego wyznania. Amen.